Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. My jesteśmy zgromadzeni dzisiaj, taki jest już dzień trochę inny niż miniony tydzień, gdzie byliśmy zmęczeni. A chciałbym powiedzieć, że jedni narzekają, że było gorąco, drudzy chwalą, bo się udawały żniwa. My mamy wszyscy razem, za co Bogu dziękuję, za to, że jesteśmy Jego ludem, że mamy wolność i możemy być tutaj zgromadzeni na tym miejscu, żeby słuchać Bożego Słowa. Ja chciałbym dla naszych rozważań przeczytać taki odcinek Słowa Bożego, który mi leży na sercu w ostatnim czasie i jest on zapisany w Starym Testamencie w Księdze Jozuego i chciałbym przeczytać 7 rozdział, nie cały, ale pierwszych 13 wierszy. Księga Jozuego, rozdział 7, od 1 wiersza. Lecz grzeszyli synowie Izraelscy przestępstwem przy rzeczach przeklętych, albowiem Achan, syn Harmiego, syna Zabdy, syna Zare, z pokolenia Judy wziął nieco z rzeczy przeklętych, za czym zapalił się gniew pański przeciw synom izraelskim. Bo gdy posłał Jozue kilku mężów z Jerycha do Aj, które było blisko Betawen, na wschód słońca od Betel, i rzekł do nich mówiąc: idźcie, a wyszpiegujcie ziemię. Wtedy szedłszy oni mężowie wyszpiegowali Aj. A wróciwszy się do Jozuego, rzekli mu: niech nie ciągnie wszystek lud, około 3000 mężów albo około 3000 mężów niech idą, a zburzą Aj. Nie truć tam wszystkiego ludu, bo ich tam trochę. Poszło tedy około 3000 mężów z ludu i uciekali przed mężami z Aj. I porazili z nich mężowie z Aj około 36 mężów, goniąc je od bramy aż do Sabarym. A porazili ich, gdy uciekali z góry, dlatego rozpłynęło się serce ludu i było jako woda. Wtedy rozdarwszy Jozue odzienie swoje, upadł twarzą swoją na ziemię przed skrzynią pańską, a leżał aż do wieczora on i starci izraelscy, posypawszy prochem głowy swoje. Zatem rzekł Jozue: ach, Panie panujący, przedżeś przeprowadził lud ten przez Jordan, abyś nas podał w ręce Amorejczyka na wytracenie, obyśmy byli raczej mieszkali za Jordanem. O Panie, cóż rzekę, ponieważ podaje Izrael tył nieprzyjaciołom swoim. Bo usłyszawszy Hananejczycy i wszyscy obywatele tej ziemi obtoczą nas zewsząd, wytracą imię nasze z ziemi i cóż to uczyni imieniowi Twemu wielkiemu. Wtedy rzekł Pan do Jozuego: wstań, przedrzeź upał na oblicze Twoje. Zgrzeszył Izrael i przestąpili przymierze moje, którym im przykazał, albowiem wzięli z rzeczy przeklętych, a skradli je i skłamali i schowali je między naczynia swoje. A dlatego synowie Izraelscy nie będą mogli się ostać przed nieprzyjaciółmi swymi. Tył będą podawali nieprzyjaciołom swym, bo się zmazali rzeczą przeklętą. Nie będę więcej z wami, jeśli nie wykorzenicie przekleństwa tego spośrodku was. Wstań, poświęć lud i rzecz: poświęćcie się na jutro, bo tak mówi Pan Bóg Izraelski. Przekleństwo jest pośrodku ciebie, Izraelu, nie ostoisz się przed nieprzyjaciółmi twymi, aż odejmie cię przekleństwo spośrodku siebie. Tu jest taki bardzo ciekawy odcinek Słowa Bożego, przedstawiony historię narodu izraelskiego, który wszedł już za Jordan, wszedł do ziemi obiecanej. I gdy ja ostatnio zastanawiałem się nad tym rozdziałem, to dwie sprawy mnie tutaj tak bardzo poruszyły. Kiedy my czytamy, my znamy całą tą historię i wiemy, jaki jest przebieg dalszy tej historii opisanej w tym 7 rozdziale, I to my już jesteśmy tacy mądrzy, wiemy o co chodziło, ale ta porażka, którą odniósł pod tym, przy zdobywaniu tego miasteczka Aj, to była spowodowana tym, że Achan, że jeden człowiek wziął coś z tych rzeczy przeklętych i przekleństwo padło na całą tą grupę i na tych, którzy szli do przeszpiegowania tego miasta Aj. I gdy my popatrzymy na tą historię, wiemy, kiedy naród izraelski przeszedł przez Jordan, to naprzeciwko nich stało miasto Jerycho. Miasto Jerycho było miastem obronnym, obwarowanym i co trzeba stwierdzić, że nie można było minąć tego miasta, jeśli by chcieli iść w głąb tej ziemi obiecanej. To miasto było dla nich taką przeszkodą i musiało być zdobyte. I gdy my patrzymy na naród izraelski, oni byli z zawodu pasterzami, tam mieli broń, oni też i walczyli, ale oni nie mieli żadnych maszyn oblężniczych. I gdybyśmy czytali, jest taka książka, a jednak Pismo Święte ma rację, tam jest taka gruba księga opisane, są badania archeologiczne i synchronizowane, to jest z historiami biblijnymi i pokazywane jest, że to, co jest w Słowie Bożym napisane, że to również i potwierdzają w dużej mierze archeolodzy przez badania, które ciągle są prowadzone. I w tej książce czytałem, że miasto Jerycho zawsze wzbudzało wiele zainteresowania i było wiele ekspedycji archeologicznych, które tam na miejscu, gdzie to miasto było, prowadzili prace wykopaliskowe. I Jerycho było miastem, które miało wokół siebie otoczone, wybudowane dwa mury obronne w odstępie około 4 metrów. Ten mur zewnętrzny miał korony, miał 2 metry szerokości, a ten wewnętrzny mur miał 3,5 metra szerokości. Oczywiście stożkowo w dół był budowany. A więc można sobie wyobrazić, że sforsowanie takiego muru, żeby zdobyć miasto, żeby dotrzeć do miasta, było dla tych Izraelitów wprost niemożliwe. I oni nie mieli żadnych maszyn oblężniczych. Wtedy się albo miasto otoczyło i chciało się wygłodzić, to trwało lata, albo mieli też i takie maszyny oblężnicze, to były takie konstrukcje z taranami i wybijali dziurę, żeby tam jakoś się dostać do miasta, z tym, że wiadomo, że ci też obrońcy nie spali. I to miasto było taką potęgą i chciałbym powiedzieć, że ręce opadały, no jak my to zdobędziemy. A my wiemy z historii, z poprzednich rozdziałów, że naród izraelski zdobył Jerycho i to zdobył bardzo taki ciekawy sposób, który wzbudza tak wiele kontrowersji, a te badania wykopaliskowe, badania archeologiczne mówią, potwierdzają jednak to, że te mury się zapadły. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę? W piątym rozdziale czytamy w 13 wierszu tak. Piąty rozdział Księgi Jozuego. Stało się, gdy Jozue był przy Jerychu, że podniósł oczy swoje, a ujrzał. A oto mąż stał przeciwko niemu, mając miecz swój wydobyty w ręce swojej. I przystąpiwszy do niego, Jozue rzekł mu, z naszych jesteś ty, czy z nieprzyjaciół naszych? A on rzekł, nie, alem ja hetmanem wojska pańskiego, terazem przyszedł. Wtedy upatrzy Jozue obliczem swym na ziemię, pokłonił mu się i rzekł mu, cóż pan mój? Mówi do sługi swego. Cóż pan mój mówi do sługi swego? Tu jest opisana historia, to co się działo, zanim miasto Jerycho zostało zdobyte. Tu się ukazuje ten hetman wojska najwyższego, a kiedy go zobaczył Jozue, to on się pyta, cóż ma mój pan do powiedzenia swojemu słudze. I w dalszym ciągu szóstego rozdziału my czytamy, jak to miasto było zamknięte, obwarowane i wtedy powiedział pan do Jozuego, jak mają to miasto zdobywać. I jest powiedziane, ja tego całego nie będę czytał, ale jest powiedziane, że mieli codziennie obejść to miasto dookoła. Codziennie obejść. Po co? Tak było powiedziane. A w siódmym dniu mieli obejść 7 razy. Po co? Tak Pan rozkazał. I jeszcze jeden taki moment, który mnie bardzo tu tak intryguje, jest powiedziane w 10 wierszu 6 rozdziału. A ludowi przykazał Jozue mówiąc, nie będziecie wołać, ani nie będzie słyszany głos wasz, ani wynijdzie z ust waszych słowo, aż do dnia, którego wam rzekę wołajcie i uczynicie krzyk. To samo, co ja powiedziałem, to chyba mu każdy z tych Izraelitów powiedzie, no po co ja mam chodzić, prawda? Pan powiedział, ten, który stworzył człowieka, jest tym najlepszym psychologiem. On powiedział, żeby nie, no jeden do drugiego, no wiesz po co, jeden do następnego po co. I tak by duch upadał, a oni, im było zabronione mówić. My wiemy, że kiedy naród izraelski wyszedł z ziemi egipskiej, to tam było ponad 620 tysięcy mężów dorosłych, którzy mogli nosić broń, którzy mieli ponad 20 lat. Nie wiem, ile było kobiet i dzieci, ale 620 tysięcy to była armia. I oni teraz mieli obchodzić i nie mówić ani słowa. A potem na ten moment, kiedy miał być ten krzyk wzniesiony, te mury się zapadły, oni weszli do miasta. I tu jest taka ciekawa historia opisana, że Jozue otrzymał wyraźne wskazanie od Pana, jak miał iść, jak miał zdobywać to miasto. I on to miasto zdobył i my wiemy, że to miasto zostało kompletnie zniszczone i to również potwierdzają te badania archeologiczne, że to miasto zostało spalone, zniszczone. I jest nawet napisane, że te potężne mury pękały i całe kawały się jakby zapadały. I więc zostało to Jerycho zdobyte. I można powiedzieć, że gdy my coś w życiu takiego wielkiego przeżyjemy, to my zaczynamy nieraz tak, no udało się, no sukces. Dzisiaj to jest takie modne, to słowo sukces, nie? A chciałbym powiedzieć, że to nie było sukcesem, ale to było owocem posłuszeństwa. Zrobili tak, jak rozkazał Pan. A teraz czytamy w 7 rozdziale, że teraz stoi takie niewielkie miasto Haj, czy w nowym tłumaczeniu Aj. Ja szukałem nad tym miastem, się tak nie zastanawiali archeolodzy i nie odkopywali tego miasta, bo nie było znaczące. Potem było Biram i tak dalej, te następne to są również badania te, ale o Aj tam nie pisze. I my czytamy tutaj w tym 7 rozdziale, że Jozue wysłał mężów do przeszpiegowania. On wysłał już zwiadowców, tak jak kiedyś do Jerycha wysłał, to wysłał i tutaj zwiadowców, żeby oni rozpoznali sprawę. A oni przyszli i dali radę, no nie ma nawet co fatygować całej armii, tego mnóstwa, ale wystarczy tak około 3000 ludzi, problem załatwimy. I my wiemy, jaką klęskę ponieśli i wiemy, jak się wszystko dalej potoczyło. Jozue się załamał. Panie, jak się o tej klęsce dowiedzą, to te wszystkie narody, które są w ziemi chananejskiej, które są na tym miejscu, oni się zmobilizują, zniszczą nas tak, że zetrą imię Twoje. Zniszczą Izraela. My wiemy, że on leżał przed skrzynią przymierza i Panie, co dalej będzie? I nie tylko on, i kapłani. I możemy powiedzieć jedno, tak ja trochę wybiegam w przód. Jozue nie pytał Pana, co zrobić, jak zdobyć to miasto Aj, ale na swoim rozumie polegał, wysłał tych zwiadowców, no i polegał na ich opinii. I bardzo często nam się w życiu zdarza, gdy nam się coś powiedzie, my przeżyjemy jakieś błogosławione chwile, to nas to tak jakoś podnosi. No i tak nie zawsze się zwracamy do Pana. I tutaj jest to miejsce. Czy Jozue się nie pytał, czy tam wszystko zostało załatwione, czy wszyscy byli posłuszni, tak jak było powiedziane, nie zostanie nic onych rzeczy przeklętych wzięte. A my czytamy tutaj, że Achan sobie znalazł i schował i kazał przystąpić domowi Achana i rzekł do Achana, synu mój, wyznaj i oznajmił, proszę, coś uczynił. Wtedy odpowiedział Achan, że zgrzeszył. Widziałem między łupami płaszcz babiloński jeden piękny i 200 cyklów srebra i pręt złoty jeden 50 cyklów ważący. I pożądałem tego i wziąłem to, a oto te rzeczy są zakopane w ziemi w pośrodku namiotu mego, a srebro pod nimi. Tu my czytamy, że ten Achan zobaczył pewne przedmioty. Miasto Jerycho z tego wygląda było bardzo bogate, a on coś zobaczył i to wziął i nawet schował. Ja się tak zastanawiałem nad tym, co on wziął. Tu jest napisane złoto, srebro, prawda? Ale jest tu napisane płaszcz babiloński i pręt złoty. I w nowym tłumaczeniu chyba jest napisane sztaba złota, ale w wielu innych jest podany pręt złoty. Pręt złoty i płaszcz babiloński. I to należało do tych rzeczy przeklętych, ale te dwa przedmioty miały szczególną wartość, szczególne znaczenie i to było takim szczególnym złem. W Babilonii stosowano przy tych praktykach wróżbiarstwa, czarowania, stosowano narzucanie dla płaszcza na ramiona tego, który to praktykował i rzucano tym prętem i to odpowiadało na pytania. I tu zauważamy jedno, diabeł przeciwnik. Chciał wprowadzić dla narodu izraelskiego, który był poświęconym ludem, on to chciał wprowadzić, żeby te praktyki, które były zabronione, żeby to wprowadzać. My czytamy w V Księdze Mojżeszowej, tam jest wyraźnie powiedziane do narodu izraelskiego, gdy wnijdziesz do ziemi tej, którą Pan Bóg Twój daje Tobie, nie ucz się czyni tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich obrzydliwości, które czyni ten naród. To jest zapisane w V Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale od 6 wiersza. Nie ucz się czynić tych rzeczy. I my czytamy, że Achan to wziął i nie tylko wziął, ale ukrył to, żeby to po czasie z tym wyjść na zewnątrz. Tak? I dlatego to wszystko, co spotkało naród izraelski, ta porażka, to była wynikiem tego, że Jozue nie pytał Pana. Chciałbym od razu się zastrzec, że ja nie jestem oskarżycielem na Jozuego, bo my wiemy, że Jozue czynił wszystko to, jak mu rozkazał Pan. Ale tu zauważamy jedno, nie zapytał się Pana. On się nie pytał Pana, co robić. On nie, gdyby się zapytał, to można, mógłby się od razu dowiedzieć, nie zaczynaj nic, dopóki nie usuniesz przekleństwa spośrodku narodu izraelskiego. Bo Pan mu odpowiedział wtedy, kiedy on się przed nim korzył, nie? A my czytamy, że ten straszny sąd nad Achanem się odbył, a w następnym rozdziale, w 8 rozdziale, my czytamy, że Jozue pytał się Pana, i co ma teraz, jak ma teraz postąpić. I my czytamy w drugim wierszu następnego rozdziału, tam jest napisane, uczyń zasadzkę koło tego miasta. A więc tak jakby część zdobywała, a część była ukryta i kiedy ci, którzy siedzieli w zasadzce, przygotowani do ataku, a ta grupa, która miała zdobywać to miasto, oni zaczęli uciekać i wtedy ci otworzyli bramy i wpuścili się w pogoń za tą małą ilością, która uciekała. A wtedy ci, którzy byli w zasadzce, czekali, weszli i zburzyli to miasto, podpalili. On się zapytał Pana, i chciałbym powiedzieć, Pan mu powiedział, w jaki sposób ma zdobyć. I dlatego jest tak bardzo ważne i w naszym życiu, życiu dzieci Bożych, żebyśmy się pytali Pana przy każdej okoliczności naszego życia, gdy my mamy podjąć jakąś decyzję. Gdy my czytamy jeszcze jedno, tylko przeczytam, znów od razu się zastrzegam, że nie chciałbym powiedzieć, że oskarżam Jozuego, ale my wiemy, że kiedy ta wieść o tych czynach, o tych zwycięstwach narodu izraelskiego zaczęła się szerzyć, to znaleźli się tacy ludzie jak Gabaonici i oni wiedzieli, że ich czeka zguba. Ich czeka zguba i wtedy oni wpadli na taki chytry pomysł, że przyjdą z chlebem, który już będzie suchy, spleśniały i przyjdą z takimi bukłakami wina, które też już są popękane i przyjdą i powiedzą, no my jesteśmy z daleka, to jest opisane w rozdziale 9 i uczyń z nami przymierze i tak dalej, zwracają się do Jozuego. I my czytamy w tym 9 rozdziale, że wzięli chleb spleśniały od Gabaonitów i to wino, a Pana się nie pytali. Za parę dni się dowiedzieli, że oni ich oszukali, ale dla przysięgi, którą złożyli, oni musieli to dotrzymać. Tak? Ale chciałbym powiedzieć, tu jest znów napisane, ale się Pana nie pytali. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy się pytali Pana. Kiedyś w Niemczech był taki brat, on zresztą pochodził tutaj z naszych terenów, nazywał się Krüger. Było takie spotkanie dla braci, to było w Wapienicy, w zborze. I był problem, który się pojawił w naszych zborach na Śląsku Cieszyńskim, problem nauki Branhama i problem tej nauki samouświęceniowej Norwegów. No i mówili, pytali tego brata, on był taki, no on po całym świecie podróżuje, podróżował, bo już nie żyje, misjonarz i on miał takie poznanie, a on nam przeczytał takie to miejsce Słowa Bożego. Wy, bracia służący, Pana się nie pytali, ale ten spleśniały chleb od Gabaonitów wzięli. On takie słowa nam powiedział. I wszyscy musieli ucichnąć, bo rzeczywiście Panaśmy się nie pytali. I chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże nas uczy. I wiemy, że taki sługa Boży jak Dawid, on się wielokrotnie, my czytamy, pytał Pana, kiedy on miał iść na wojnę, kiedy miał zaatakować, zdobywać jakieś miasto, on się zawsze pytał, czy mam iść. I Księga Samuelowa to ma bardzo wiele tych miejsc, szczególnie druga Księga Samuelowa, ale i w pierwszej księdze czytamy, że Dawid pytał się Pana. Ja przeczytam takie miejsce ze Słowa Bożego z pierwszej Księgi Samuelowej, to jest chyba 23 rozdział. I tu ja mam zanotowane z boku, Dawid radzi się Pana. Wtedy powiedziano Dawidowi, to jest 23 rozdział, mówiąc, oto Filistynowie dobywają Cejli i plądrują Gumna. I radził się Dawid Pana, mówiąc, czy mam iść, a uderzyć na Filistynów? I odpowiedział Pan Dawidowi, idź, a porazisz Filistynów i wybawisz miasto Cejle. I Pytał się jeszcze raz Dawid Pana i odpowiedział mu Pan, mówiąc: idź do Cejli, bo ja dam Filistynów w ręce twoje. Więc tych przykładów jest więcej. Kiedy Dawid już został królem po śmierci Saula, to my czytamy: Dawid radził się Pana. I my mamy też radzić się Pana. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my mamy jakiś problem i my pytamy Pana, to Pan odpowiada. Nie zawsze od razu, nie zawsze tak, jakbyśmy my chcieli, ale chciałbym powiedzieć, że my mamy obowiązek pytać się Pana i Pan nas nie odrzuca. My znamy taki wspaniały przykład, kiedy Gideon, naród izraelski, z powodu odstępstwa od Boga był tak bardzo uciśniony przez Madianitów i oni ukradkiem tam tłukli, czy mleli swoje zboże, czy zabijali coś ukradkiem, bo Madianici byli wszędzie. I kiedy ten anioł zwrócił się do Gedeona, mówi: mężu waleczny, i tak do niego mówi, to on mówi: ja i naród taki podły, taki, no w takim uciśnieniu, gdzie ja, mąż waleczny? A ten anioł mówi: idź i ja ciebie posyłam. I my wiemy, jakie zadanie on otrzymał. Ale Gedeon miał ciągle jeszcze wątpliwości. I nieraz my możemy Pana pytać o jakieś potwierdzenie. Potwierdzenie naszego powołania, czy potwierdzenie tego, co mamy uczynić. I my wiemy, że Gedeon dwa razy wyłożył to runo. Pan tak wyraźnie do niego przemówił, a czy on, Pan go odrzucił przez to, że on jeszcze raz się pytał? I jeszcze raz się pytał, raz to runo miało być suche, a drugi raz miało być mokre. Pan go nie odrzucił. A potem jeszcze z tym swoim sługą przyszedł przed zakrać się do obozu Filistynów i tam słyszał, jak ten jeden z tych Filistynów mówi, że miał taki sen, że się taki potężny głaz toczył i że stoczył się na obóz filistyński i zgniótnie. Jeden do drugiego mówi, to mówi o naszej klęsce. Pan go tak posilił. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my zważamy na głos naszego Pana, to ten głos my możemy też i usłyszeć. Ale teraz ważne jest, jeśli usłyszymy, żebyśmy uczynili to, co Pan mówi. Ja mam takiego przyjaciela, brata, on jest moim rówieśnikiem, a on po skończeniu szkoły biblijnej jest narodowości szwedzkiej, a po skończeniu szkoły biblijnej tak mu się jakoś tam nie za bardzo układało przy zborze, gdzie był. On chodził na nabożeństwa cały czas, no ale tam on jako ten praktykant, no nie wiem, jak to tam wszystko było, w każdym razie, że poszedł jeszcze dalej na studia i bardzo wysoką funkcję miał w Ministerstwie Oświaty. Bardzo wysoko wyszedł, no już z racji znajomości języków, których on zna prawie 5 biegle, miał i posadę dobrą, ale cały czas jako dziecko Boże chodził na nabożeństwa, służył Panu, no ale pracował zawodowo. I pewnego razu usłyszał głos: Lenart, powołuję cię do służby w moim królestwie. Ten głos był tak mocny, że on tego nie mógł jakoś oddalić. Nie? To było w 1963 chyba roku, jak była ta konferencja zielonoświątkowa w Jönköping. I on wtedy mówi: Panie, potwierdź mi to przez dwóch nieznanych braci, żebym miał tą pewność. I on nawet takie runo wyłożył: jadę na tą konferencję i proszę, żebyś mi to potwierdził, żebym był pewny. I chciałbym powiedzieć, że w pierwszy dzień tej konferencji podchodzi do niego człowiek i brat i mówi: ty się nazywasz Lenart Sten. Pan powołuje cię w służbie, na służbę w swoim królestwie. Ten brat mówi, że zadrżał. On to opowiadał kiedyś w Gliwicach na obozie, na konferencji młodzieżowej. Mówi, no ale no raz, nie, ale na drugi dzień podchodzi drugi gość i powiedział mu to samo. No, on mówi, wiesz, pozostało jeszcze mi jedno sprawdzić, czy oni się znają, nie? No bo się może dogadali, ale oni się nie znali, nie? Dwa razy, tak? I zaraz on poszedł, no, złożyć wymówienie, rezygnację z tej pracy, to nie jest takie, no, no trzeba raz, że złożyć świadectwo i teraz Pan go powołuje do królestwa, do służby, no ale z jaką pensją, taka wysoka pensja, jak on miał, no to był bogaty człowiek, bo Volvo eleganckie, jeszcze jacht, no żona, czworo dzieci i tak dalej i teraz naraz trzeba to wszystko zostawić. Ale on powiedział, Panie, jeśli tak mi to potwierdzisz. I on to zostawił. I on służy do dzisiejszego dnia. Ja to mówię jako taki przykład, to jest przykład autentyczny. Znam go osobiście, tego brata, bo wielokrotnie bywał i u nas w domu i też jeździłem z nim jako tłumacz i on mówił o tym, jak to bardzo trzeba uważać na to, jak Pan nie do czegoś powołuje. I byliśmy kiedyś w jednym zborze na Śląsku i tam brat starszy już chciał zrezygnować ze swojej funkcji pastora. Brat ten już też osiągnął dość ten wiek, a jego syn, no chcieli tego syna, no żeby on tą funkcję przejął, a no ale miał dobrą też posadę, tak no, no teraz tak trudno z tego zrezygnować. No bądźmy szczerzy, że no to jest niepewne zawsze, nie? Ten dochód, no nie jest regularny, nie? I byliśmy w tym zborze, ten brat tam naprawdę nikogo nie znał, no ja tam byłem wielokrotnie i usługiwał na nabożeństwie. Ja byłem tylko tłumaczem. I po nabożeństwie ten brat mówi, wezwij tego brata, bo ja mam mu coś do powiedzenia, nie? No i on przyszedł i mówi, ty i to powołanie, ty się wahasz, ale Pan ciebie do tego powołuje, a ty masz mu być posłuszny. A on tak się aż rozpłakał, mówi i mówi, jaki ma problem, nie? On jest dzisiaj, no nie dzisiaj, ale już kilka lat przełożonym zboru, nie? On miał takie potwierdzenie, mówi, a Pan mu to potwierdził. I teraz już nie było dyskusji, nie? Bo jeśli my powiemy, Panie, tak jak Samuel, mów, Panie, bo sługa Twój słucha, to my musimy być posłuszni. My wiemy, jak Samuela powołał Pan, to powołał i powiedział mu, że to, a to stanie się z domem Heliego, tak? I wiemy, że powiedzieć najwyższemu kapłanowi, że jego koniec smutny i tak dalej, odrzucony, to nie było takie łatwe. Ten chłopak, ten Samuel, no jak ja to jemu powiem, nie? No i tak tylko tak bokiem drzwi otworzył świątyni, no żeby nic nie powiedzieć. Ale ten Heli, ten kapłan, jaki był on, jaki był jego dom, który został odrzucony, jego synowie, nam mu powiedzieli, nie taj nic, powiedz to, co Pan ci powiedział. Chciałbym powiedzieć, że jeśli Pan powołuje do służby, coś przekazuje, to chciałbym powiedzieć, że Pan żąda bezwzględnego posłuszeństwa. Bo usłyszeć, to jest raz, ale teraz być posłuszny. Nie? Ja mówię te przykłady, Słowo Boże nam o tym mówi, ja mówię też o takich realnych przykładach, które u nas się dzieją. I jeśli Pan powołuje, to chciałbym powiedzieć, że Pan daje i tą siłę i moc do podjęcia decyzji. Ale my musimy być posłuszni. I czasami trzeba nasz rozum tak, bym powiedział, wyłączyć. I tu jest właśnie taki moment, że ten Jozue na moment polegał już na swoim doświadczeniu. No my, każdy z nas, kto jest starszy już, no ja też już coś przeżyłem i tak się czasami takie myśli pojawiają. I Jozue nie pytał Pana, ale my wiemy, skoro tylko zapytał, to miasto Aj zostało zdobyte. I bez własnych strat. I tutaj na tym przykładzie chciałbym powiedzieć, że my mamy pytać się Pana i uczyć się pytania Pana. ale też mamy pytać Pana i oczekiwać odpowiedzi nie od tych, od których ja wiem, że otrzymam akceptację. Jest takie miejsce Słowa Bożego w pierwszej Księdze Królewskiej opisane, to tutaj przeczytam. Pierwsza Księga Królewska, 22 rozdział. Jest taka historia opisana, że król izraelski Achab spotkał się z królem Jozafatem, czy Jehoszafatem, i zastanawiali się nad tym, czy mają wspólnie pójść na wojnę, czy mają wspólnie walczyć. I kiedy ci dwaj królowie, no jeden i drugi należy do wybranego narodu, ten był z państwa północnego, ten z południowego, usiedli na stolicach i teraz ten Jehoszafat, czy Jozafat, mówi do Achaba: spytaj Pana, czy mamy ciągnąć. A my czytamy tu w tym rozdziale 22, że on miał 400 proroków. I chciałbym powiedzieć, że tych 400 proroków było na, no tak jak my mówimy, na jego garnuszku. On ich utrzymywał, tak? I co? Ponieważ on ich utrzymywał, żeby mieli zapewniony byt, to mu prorokowali tak, jak on chciał, prawda? I my czasami mamy i takich, którzy no, nam mówią to, co my chcemy, ale nie to, co Pan. I tu jest takie ciekawe miejsce, ja nie będę tego 22 rozdziału czytał, tylko bym to chciał streścić. Ten Jozafat był taki jakiś, no nie był pewny, bo ci tutaj te, tam zrobili takie stale, tam metalowe rogi, tak będziesz but i tak dalej. No co wszystko, same najnaj, tylko ciągnąć, nie, na tą wojnę. No a ten Jozafat mówi: czy nie masz tu jeszcze jakiegoś, żebyśmy się radzili Pana? O, ten król mówi: jest jeden, ale on zawsze mówi nie to, co ja chcę. Prawda? Chciałbym powiedzieć, że prorok pański, ten, który przekazuje, nieraz jest bardzo osamotniony. Jest bardzo osamotniony. I on mówi: jest taki, ale ja go nienawidzę. Tu jest powiedziane wprost, ale ja go nienawidzę, bo zawsze mówi coś innego, nie to, co ja chcę. Ja chciałbym powiedzieć, że tych 400 proroków, których on utrzymywał, to byli jego pochlebcy. Oni mu schlebiali, oni mówili: tak, tak, to wszystko dobrze się ułoży. A tutaj jest powiedziane, ale jest jeden, którego znał, ale on jest tylko jeden. Gdy my popatrzymy na proroka Izajasza, to my zauważamy jedno. Izajasz jako prorok, to my, nie, przepraszam, nie Izajasz, a Jeremiasz jako prorok, on, my wiemy, że był powołany jako bardzo młody człowiek i on był powołany do służby dla narodu izraelskiego w takim bardzo takim trudnym okresie. Trudnym dlatego, że naród północny już był w niewoli i w niewoli był za karę, dlatego że oni odstępowali od Bożych przykazań. Oni już byli w niewoli. Natomiast Juda, państwo południowe, było ciągle jeszcze wolne i dobrze im się powodziło, jakkolwiek służyli Bogom obcym. I Jeremiasz był tym prorokiem, który ich wzywał do pokuty, do upamiętania, do odwrócenia się od tych dróg. I on był sam jeden. I on wzywał w takim bardzo niekorzystnym okresie. I chciałbym powiedzieć, że ja tu sobie wynotowałem to z konkordancji, jest możliwe. W czasie, gdy Jeremiasz był prorokiem, to on 24 razy w swoich tych pismach mówi o tym, że jest opuszczony zupełnie sam. A to był prorok pański. I on mówi o odstępstwie narodu izraelskiego tak wielokrotnie i wzywa do nawrócenia się 47 razy w tym proroctwie. I chciałbym powiedzieć, kiedy Jeremiasz, to wszystko się wypełniło, co on mówił, to on nie mówił: nie mówiłem. My bardzo często mówimy: no a ja mówiłem, nie? Ale on usiadł i płakał. My czytamy o tym w trenach Jeremiaszowych, prawda? Że on się z tego wcale nie cieszył, że to, co powiedział, że to się sprawdziło. My bardzo często, to Lewi Petrus pisze o tym, że my bardzo często komuś zwrócimy uwagę, to a to robi źle, a teraz czekamy, żeby go to zło spotkało. Tak mówił ten Lewi Petrus, pastor zboru z Filadelfii. On to napisał w takiej jednej broszurze. On pisze tak, że jeśli my komuś zwrócimy uwagę, to mamy się modlić za tym, żeby ten człowiek się opamiętał, a nie założyć ręce i czekać, że się to wypełni, bo my wtedy, on tak napisał, diabłu torujemy drogę i ułatwiamy drogę, nie? I dlatego, jeśli jest jakieś napomnienie, coś takiego, to nie po to, żeby od razu doprowadzić do upadku, ale żeby od tego zachować. I dlatego to miejsce, które nam mówi o tym, że ten król Acha powiedział, on mi zawsze coś niewłaściwego mówi, to chciałbym powiedzieć, mówi nam też i o tym, że mamy zważać na to, jeśli pytamy Pana i chcemy porady od jakiejś, no to się zdarza i uważam za normalne, od jakiejś wierzącej osoby, do niej zwracamy się o radę. To teraz do kogo my się zwracamy? Do tego, który nam powie, dobrze, dobrze, tak? Czy taki, który będzie Pana pytał się i nam odpowie? My musimy zwracać uwagę na to, co Pan mówi i chciałbym też i tutaj powiedzieć, że Pan nie posłuży się nieczystym naczyniem. I tak jak ten Achab, on miał tych swoich płatnych proroków i on się o nich pytał, a my wiemy, że oni go prowadzili. No, zresztą wiemy, jaki był koniec Achaba, co on wszystko zrobił. I chciałbym powiedzieć, że tak postępował i konsekwencje tego musiał ponieść. I dlatego dla nas jest ważne, pytajmy się Pana, a Pan nam odpowie. Ale pytajmy się naprawdę Pana, a nie kogo innego. I jeszcze jeden taki przykład może przytoczę. My czytamy o tej niewieście Tsunamice, której tam, no, my wiemy, że ten Elizeusz, sługa, się modlił, i ponieważ ona nie miała potomstwa i potem miała chłopca. I ten chłopiec, no, się rozwijał, no, wielka radość. I on potem zachorował i umarł. I ta Tsunamitka nie mówiła nic innego do męża, tylko osiodłaj mi i jadę do męża Bożego. I tam jest takie miejsce, to jest w drugiej Księdze Królewskiej, tam jest takie miejsce, które pisze, że ten Elizeusz wysłał tego swojego sługę Giezego, mówi, idź zapytaj, co jest jej problemem, bo Pan zakrył przede mną. A to był prorok Boży, nie? A Pan zakrył. I możemy wiedzieć, że może się tak zdarzyć, że nie mamy jakiś czas odpowiedzi. Ale on mówi, idź i pytaj się. A ta Tsunamitka nie będzie rozmawiać z tym sługą. Ona musiała przyjść do tego męża Bożego. I my wiemy, że problem został załatwiony. Ale taki moment nastąpił. My czasami nie otrzymamy odpowiedzi. I my musimy przyznać, Pan nam nie odpowiedział. Jest jeszcze jeden taki straszny przykład, który przytoczę. Kiedy naród izraelski miał tego najwyższego kapłana, to on miał to na tym napierśniku, gdzie było tych 12 szlachetnych kamieni, to było 12 pokoleń izraelskich, to miał w szacie, na tej swojej szacie zawieszony najwyższy kapłan i tam było też Urim i Turim. To były takie dwa, no trudno, bo to nie tak dokładnie opisane, takie dwa były kamienie szlachetne i pytało się Urim i Turim na tak lub nie, to się zajarzyło, odpowie tak lub nie. Nie jest dokładnie, ja w różnych komentarzach czytałem, jak to się odbywało, ale pytano się Pana i to odpowiadało. Ale kiedy Saul tak zgrzeszył i był odrzucony przez Pana, to my czytamy, że Urim i Turim nie odpowiadało, a prorok Samuel już nie żył. prorok Samuel już umarł, a Urim i Turim nie odpowiadało. A ten król Saul stał naprzeciwko tej armii filistyńskiej i był bardzo ściśniony, co teraz będzie. I my wiemy, do kogo on się zwrócił. Nie? On się zwrócił do takiej czarownicy, która była w Endor. Tak? I tam jest napisane, to jest w pierwszej księdze Samuelowej, to jest taka straszna historia opisana, kiedy Saul został już odrzucony, to on zwrócił się do czarownicy, która miała mu powiedzieć, co go spotka. A my wiemy, że Saul, kiedy został królem, to on zgodnie z tym, co w Księgach Mojżeszowych pisze, wytracił wszystkie czarownice. Wymordował. One musiały być ukamionowane. I ciekawe, że on to zrobił zgodnie z tym, co Mojżesz nakazał. Czy Pan przez Mojżesza nakazał. I można by powiedzieć, że on to zrobił w najlepszej wierze, był posłuszny, tak? Ale skoro mu Pan już nie odpowiadał, bo był odrzucony, to on się zwraca, chce zwrócić teraz do takiej kobiety, nie? I teraz mówi do tej swojej, do swojego otoczenia, do tej swojej ekipy, która go otacza, poszukajcie mi takiej kobiety, która by miała ducha wieszczego. A oni nie musieli rozproszyć się po całym Izraelu, żeby szukać, ale ci z tej najbliższego otoczenia od razu mówią, ale jest taka, a taka ona jest w Endor. Oni wiedzieli. I zauważamy tutaj takie działanie przeciwnika, który przygotowuje na taką okazję. My wiemy, że on udał się do tej wróżki, do tej czarownicy i co wszystko było. Pan go odrzucił. Chciałbym powiedzieć, że przeciwnik nie śpi i on zawsze też jest ze swoją ofertą w pobliżu. I dlatego dla nas jest tak bardzo ważne, żebyśmy się pytali Pana. A jeśli będziemy się szczerze pytać Pana, Pan nam odpowie. I jeśli nam Pan odpowie, to i wskaże nam, a my będziemy posłuszni, to będziemy mieli w sercu pokój. A jeśli my nie mamy pokoju, to znaczy, że coś jest nie tak, tak? To Panie, jeśli skoro ja nie mam pokoju, to znaczy, że tą decyzję, którą ja podejmuję, to jest niezgodna z Twoją wolą. My musimy być uczuleni na ten duchowy słuch, na ten duchowy głos naszego Pana, bo on jest cichy, ale on jest wyraźny. A jeśli usłyszymy, my mamy być posłuszni. I tak podsumowując, chciałbym powiedzieć, że Achan wprowadził przez swój czyn przekleństwo na cały naród izraelski. On wprowadzić chciał to, co było przeklęte, co Mojżesz powiedział w Księdze Powtórzonego Prawa, kiedy on wiadomo było, że on już nie wejdzie za Jordan, nie przejdzie do ziemi obiecanej, to mówi, gdy wnijdziesz do ziemi tej, którą ci Pan obiecał, nie czyń tych obrzydliwości. I zaraz na pierwszym miejscu, ledwo tylko zdobyli to miejsce, ta obrzydliwość się pojawiła. Ale dzięki Bogu, że Jozue to, że to zostało odkryte, zdemaskowane. Jozue pytał Pana, po tej porażce on się pytał Pana, on krzyczał do Boga i Pan mu powiedział, Pan mu odpowiedział i my wiemy, że on był posłuszny i on to zrobił, co było powiedziane, zgromadził cały lud, kazał poświęcić się, a teraz brali jedno pokolenie za drugim, jedną rodzinę za drugą, aż doszli do Achana i on to wszystko wyznał. I my nie czytamy, żeby on krzyczał, wołał o litość. I tu jest taka, no to jest Stary Testament, cała rodzina, wszystko co miał, zostali ukamionowani na śmierć. I nikt się nad nimi nie rozczulał. Takie były prawa w Starym Testamencie. I dlatego Jozue mógł dalej walczyć, odnosić zwycięstwo. I my czytamy, że kiedy Jozue był tym sługą i prowadził naród izraelski, nie upadło ani jedno słowo nadaremno. On był sługą Bożym. I kiedy on miał już odejść, to on zgromadził naród izraelski i jeszcze raz im powiedział: służcie komu chcecie, ale ja, obierzcie komu służyć chcecie, ale ja i dom mój chcemy służyć Panu. A jeśli my chcemy służyć Panu, to my musimy pytać Pana zawsze o Jego wolę. A jeśli my polegamy na tym, no nam się dzisiaj jakoś dobrze powiodło, odnieśliśmy, przynieśliśmy Panu owoce, ktoś się nawrócił. No takich różnych jest okoliczności, gdzie no, jesteśmy jacyś tacy podbudowani, zadowoleni i wtedy nie zawsze się pytamy Pana. I wiemy, że Dawid, który był mężem według upodobania pańskiego, on się pytał Pana. A jak się nie pytał Pana, to ponosił straszne konsekwencje. Wiemy, już pod koniec drugiej księgi Samuelowej jest opisane o tym, jak Dawid postanowił liczyć swój naród. A to było niezgodne z wolą Bożą. I ten hetman mu mówi: niech Pan doda jeszcze królowi, ale nie róbmy tego. A my wiemy, że ale Rada Królewska przemogła. I potem była ta straszna okoliczność, że Pan mu powiedział przez proroka Gada: wybierz sobie, którą karę chcesz. Wybierz sobie karę, ale karę musisz ponieść. Nie? I mu dał trzy szanse i trzy takie propozycje. I chciałbym powiedzieć, że te najpiękniejsze psalmy Dawida, te najbardziej psalmy o tej duchowej treści, to były pisane wtedy, kiedy on był najbardziej uciśniony. A kiedy już mu się tak dobrze powodziło, no to policzę lud, ile nas jest. A to było, no my wiemy, że w naszym narodzie, zresztą nie tylko w naszym, to odbywa się co ileś tam lat spis powszechny, prawda? No i to jest, my uważamy to za normalne, ale tu jest powiedziane, Pan jest królem tego narodu i nie będzie ten naród liczony. I my wiemy, że oni liczyli, ale nawet nie liczyli Lewitów, bo oni byli wyznaczeni do specjalnej służby, pomimo tego, że ta Rada Królewska takie było polecenie. A my wiemy, że Pan potem skarał. I on miał trzy rodzaje kar do wyboru. I on był bardzo ściśniony wtedy i mówi: Panie, ale nie w ręce ludzi, ale w Twoje ręce. I my wiemy, że wtedy zginęło i ten anioł śmierci 70 tysięcy ludzi z powodu Dawida. I wtedy ruszyło serce Dawida. Ja zgrzeszyłem, a ten naród ginie. I my wiemy, że on wołał do Pana i ten anioł śmierci zatrzymał to. I my wiemy, że tam na tym polu Arawny, który kupił Dawid, wybudował ołtarz, złożył ofiary. To jest miejsce, tak jak z tego wszystkiego wynika, że tam potem powstała świątynia Salomona. Chciałbym powiedzieć, że on był nieposłuszny. On był nieposłuszny, bo Słowo Boże tego nam nie zezwalało. I dlatego też chciałbym jeszcze jedno powiedzieć, taka rada. Jeśli my chcemy podjąć jakąś decyzję, to pierwsza ta decyzja, ocena, którą nam pomoże rozeznać, czy to jest wolą Bożą, to zapytać, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. Czy Słowo Boże to potwierdza. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo istotny miernik, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. Bo jeśli nie, to my absolutnie tego czynić nie możemy. To jest pierwsza ocena, która jest zgodna ze Słowem Bożym. Dlatego my, tak jak i ten Jozue. Może i, proszę mnie źle nie zrozumieć, że ja go osądzam, ale on trochę zaniedbał, nie pytał Pana i dlatego poniósł taką klęskę. Ale kiedy zwrócił się do Pana, to Pan mu odpowiedział i Pan go wyprowadził z tej sytuacji. Dlatego jeśli ktoś podjął jakąś niewłaściwą decyzję może i nawet z tego tytułu cierpi, bo tak się może zdarzyć, my mamy możliwość przyjść z tym przed naszego Pana pod krzyż Golgoty i powiedzieć: Panie, zgrzeszyłem, uchybiłem, a wtedy, jeśli my wyznamy, Pan i odwróci sytuację. Dlatego pytajmy się Pana o Jego wolę. My na co dzień stoimy przed najróżniejszymi decyzjami i chciałbym powiedzieć, że ofert tego świata jest bardzo wiele. Czy to dotyczy pracy, czy to dotyczy takich kontaktów osobistych, są najróżniejsze sytuacje. Ale pierwszy, jeśli taki moment nastąpi, a ja mam niepokój, to jest coś, co mi mówi: pytaj się Pana, skąd ten niepokój przychodzi, bo od Pana przychodzi pokój i radość. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.